Tytuł tygodnia.
Portrety bez upiększeń. Historie niezapomnianych gwiazd Hollywood. Magda Kosińska-Król. Mówi autorka.
To jest najstarsza z moich pasji. Od dzieciństwa przesiąkłam miłością do starego kina, zwłaszcza amerykańskiego. Materiał to jest zbiór moich artykułów, które na potrzeby książki troszkę rozbudowałam. Część z nich powstała na potrzeby portalu, z którym miałam okazję współpracować parę lat temu. Część zapisałam, żeby książka była pełniejsza. Tak naprawdę kluczem było, z kim chciałabym się napić kawy. I na tej podstawie wybierałam bohaterów książki. Chciałam ich po prostu lepiej poznać. Jeśli chodzi o osobę, z którą chciałabym spędzić wieczór, napić się kawy albo pogadać, to byłaby to Ava Gardner. Kiedyś myślałam, że Vivien Leigh, później dowiedziałam się o niej więcej i chyba troszkę bym była o niej śmielona. Natomiast osobą, której talent najbardziej podziwiam, jest zdecydowanie Henry Fonda. Zawsze interesowałam się biografiami, ale lubiłam poznawać fakty, które są mniej oczywiste, mniej znane, takie, których nie można znaleźć na Wikipedii. Natomiast jak zaczęłam pisać tę książkę, wyobrażałam sobie, że najlepiej będzie mi się pisało o Vivien Leigh. O niektórych bardzo niewiele wiedziałam, jak zaczynałam pisać. Przykładem tutaj jest Henry Fonda, którego znałam głównie jako aktora, natomiast jak zaczęłam drążyć, okazało się, że ten człowiek jest ofiarą mnóstwa stereotypów, powielanych także przez jego dzieci, które oczywiście mają prawo mieć swoje zdanie, bo znali go najlepiej, Jane Fonda i Peter Fonda. Natomiast to, co sprawiło mi wielką przyjemność, to odkrycie, że on był nie tylko perfekcjonistą w swojej pracy i dość wymagającym ojcem, ale przede wszystkim był człowiekiem bardzo niejednoznacznym, przez to fascynującym. I to, co najbardziej mi się podoba w pisaniu biografii, to odkrywanie właśnie takich rzeczy. Mam o kimś jakieś wyobrażenie, po czym drążę i odkrywam coś zupełnie innego.
Tytuł tygodnia.
Portrety bez upiększeń. Historie niezapomnianych gwiazd Hollywood. Czyta Andrzej Ciborski.
Pocałunek skorpiona. Vivien Leigh. Gdy David Selznick zobaczył filigranową angielkę na tle pożaru Atlanty, zdjęcia rozpoczęto jeszcze zanim znaleziono odtwórczynię głównej roli, był oczarowany. Poszukiwania kandydatki zajęły mu blisko 2 lata. Odrzucił Betty Davis, faworytkę Amerykanów. Nawiasem mówiąc, Davis zagrała piękność z amerykańskiego południa w filmie Williama Wylera Jezebel z Henrym Fondą i w 1939 roku odebrała za tę rolę Oscara. Mało kto wierzył, że europejska aktorka mówiąca z akcentem charakterystycznym dla angielskich wyższych sfer sprosta roli Scarlett. Bohaterka stworzona przez Margaret Mitchell była symbolem amerykańskiej niezłomności w czasach powojennego kryzysu. A jednak Selznick podpisał kontrakt z panną Leigh. Vivien była nie tylko zjawiskowo piękną kobietą i utalentowaną aktorką, ale też miała wiele wspólnego z bohaterką, którą postanowiła zagrać. Właśnie, postanowiła. To nie było marzenie, a plan, który konsekwentnie realizowała. Gdy tylko przeczytała powieść Margaret Mitchell, poczuła ze Scarlett silną więź. Odkąd dowiedziała się, że David Selznick kupił prawa do ekranizacji, była gotowa zrobić wszystko, by go do siebie przekonać. Podobnie jak Scarlett O'Hara odznaczała się silnym charakterem, determinacją. Nie bała się wyzwań. I nie poddawała nigdy bez walki. Była słodką, uroczą damą, gdy mogła coś dzięki temu osiągnąć. Czasami jednak okazywała się wyrachowana i bezwzględna, ale zazwyczaj w swoich działaniach bardzo skuteczna. Grająca Melanie Olivia de Havilland wspominała pierwsze spotkanie z angielską aktorką. Po raz pierwszy spotkałam Vivien w biurze Davida Selznicka w przeddzień ogłoszenia światu przez Davida, że wreszcie odnalazł swoją Scarlett, czyli właśnie Vivien, i Melanie, czyli mnie. Pamiętam, jak podeszła do mnie, aby się przywitać i uścisnąć mi rękę. Nieco chłodna, opanowana, urzekała dobrymi manierami. Gdy myślę teraz o tamtym momencie, pamięć przywołuje rozmaite obrazy. Była jak żywe srebro, ale poruszała się z elegancją i opanowaniem, niczym mały kot syjamski. W pracy zawsze była doskonale przygotowana, odznaczała się samodyscypliną, nie surową, ale z najwyższej półki. W rzeczy samej myślę, że słowo wykwintna jest dla Vivienne odpowiednie. W każdym sensie i pod każdym względem. Była bystra i dowcipna. Jej dowcip bywał satyryczny, ironiczny, czasem subtelny, czasem nieco rubaszny. Na planie Przeminęło z wiatrem Vivienne pracowała 16 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu, przez ponad 4 miesiące. Była fizycznie i psychicznie wykończona. Męczyła ją tęsknota za Larym, który nie mógł jej towarzyszyć. Spotykali się jednak w niektóre weekendy. Znikali w hotelowym pokoju, zamawiali jedzenie i uprawiali seks. Selznikowi zależałoby ukryć związek pary przed mediami. W purytańskiej Ameryce taki skandal mógłby pogrążyć nawet największe gwiazdy. Producent miał dodatkowo problem z Clarkiem Gablem, filmowym Rhettem Butlerem, który romansował wówczas z Carol Lombard, swoją późniejszą żoną. Przy okazji pora obalić mit o wzajemnej niechęci od twórców głównych ról. Owszem, Clark, nazywany wówczas królem Hollywood, w ogóle nie miał ochoty brać udziału w tej całej produkcji, a jeśli już, to pragnął, by partnerowała mu Carol Lombard. Nie miał jednak nic do Vivienne. Po paru dniach na planie zaczęła mu nawet imponować. Zdarzało się, że w przerwach między ujęciami grywali w planszówki. Gdy Vivienne wygrywała, Clark w ramach zemsty jadł czosnek, by uprzykrzyć koleżance sceny pocałunków. Stąd słynna plotka, że aktorka nie znosiła całować się z ekranowym partnerem.
Tytuł tygodnia.